Pomorskie miesiące.
Audycja poświęcona najnowszej historii Polski w kontekście Pomorza.
Przypominamy najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na proces odzyskiwania wolności w naszym kraju.
Wiele sytuacji i osób już dziś nie pamiętamy.
A to dzięki nim cieszymy się dziś niepodległością i demokracją.
Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej.
29 maja 1966 roku. Ludzie wracający z mszy świętej, którą odprawił prymas polski kardynał Stefan Wyszyński, spontanicznie zaczęli niszczyć propagandowe tablice przed gdańskim dworcem. Była to pierwsza manifestacja antypaństwowa gdańszczan po 1946 roku.
Ludzie zrywali te, łamali, niszczyli te, deptali te plansze. No więc ja w ferworze emocji chwyciłem za terrory.
To było pierwsze ogniwo obalenia tej komuny, nie jak Wałęsa tam, on tam. Wałęsa to jest cienki bolek. No. Od nas to się w sumie rozpoczęło. No. Szczerze mówię, no.
Demonstracja odbyła się po mszy, która była gdańskim finałem obchodów tysiąclecia Chrztu Polski. Jaka była geneza tych uroczystości, opowiada dr Daniel Gucewicz z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
W 1966 roku obchodziliśmy tysiąclecie Chrztu Polski, historyczne tysiąclecie Chrztu Polski i umowne tysiąclecie utworzenia państwa polskiego. Oczywistym było, naturalnym, żeby stworzyć, zaprogramować wielkie obchody, uroczystości milenijne. I zaraz po wojnie już podjęto ten wątek, to przede wszystkim naukowcy zaczęli różne inicjatywy, różne badania. Z czasem to jednak umarło. Natomiast podniesienia tej idei obchodów tysiąclecia podniósł podczas swojego uwięzienia prymas Stefan Wyszyński. Z czegoś złego wynikło coś dobrego. Podczas izolacji postanowił on stworzyć wielki program duszpasterski dla narodu polskiego, zdemoralizowanego przez II wojnę światową, a później przez właśnie komunizm, przez zaprogramowaną laicyzację, ateizację. Stworzył program wielkiej nowenny Chrztu Polski, która poprzedzała 1966 rok. W kolejne 9 lat to były zaprogramowane działania całego kościoła, mające na celu takie swoiste rekolekcje całego narodu polskiego. I to był główny cel prymasa Wyszyńskiego. To było działanie duszpasterskie, niemniej jednak, jak to w komunizmie, w PRL-u, wszystko było polityczne i komuniści doskonale zdawali sobie sprawę, że ta działalność kościoła, podnoszenie narodu polskiego, sprzeciw tak naprawdę, ten program był zaprogramowany przeciw ateizacji. Komuniści doskonale to rozumieli, postanowili zahamować program duszpasterski kościoła i w ogóle działalność kościoła, ponieważ to mieściło się w ideologii marksistowskiej i po 1956 roku, gdy Wielka Nowenna wystartowała, komuniści z roku na rok przedsiębrali kolejne inicjatywy, ograniczenia administracyjne po to, aby ograniczyć Kościół, ograniczyć działalność duszpasterską, zamknąć Kościół w Kościele, to był taki główny cel. Ograniczano możliwości budowy nowych kościołów, tworzenia nowych parafii. Duchowieństwo było represjonowane za pomocą prawa, przepisów administracyjnych. Represjonowano duchownych. Oczywiście nie było to tak represyjny system jak w czasie stalinizmu. Niemniej jednak to są dwie jakby zupełnie inne kategorie. I cała ta walka po 1956 roku toczyła się na tle milenium. Z jednej strony kościelny program Wielkiej Nowenny i docelowo obchody milenijne, a z drugiej strony państwo postanowiło stworzyć własne kontrobchody, obchody tysiąclecia państwa polskiego, ponieważ oczywiście chrzest Polski był tylko pretekstem tutaj do tego. Bardziej chodziło o świeckie obchody tysiąclecia państwa polskiego.
Czyli taka walka sakrum i profanum, można
powiedzieć. No tak symbolicznie można tak oczywiście powiedzieć. Walka o rządy dusz Polaków, jak to wtedy określano. Z jednej strony Kościół, z drugiej strony państwo komunistyczne. Do 1966 roku, można powiedzieć, te dwa programy tysiąclecia państwa i milenium chrztu były realizowane niezależnie od siebie. Nie było takiej tu rywalizacji. Z jednej strony Kościół kolejne uroczystości w ramach Wielkiej Nowenny obchodził. To był taki szeroko zakrojony, jak już powiedziałem, program duszpasterski. Taka cicha praca, powiedzmy. Natomiast z drugiej strony państwo organizowało liczne uroczystości, takie z wielką pompą. Co roku były jakieś kolejne w ramach szeroko pojętych obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Między innymi w Gdańsku mieliśmy obchody 10 wieków Gdańska, formalnie to się tak nazywało, w 1962 roku. Nie było to obchody tysiąclecia Gdańska, ponieważ no, nie można było wtedy uznać, że w 62 roku, w 962 roku Gdańsk powstał i było to umowne 10 wieków Gdańska. I wtedy tu przyjechali oficjele z Warszawy, z centrali i uroczyste wielkie obchody się odbywały w ramach tysiąclecia państwa polskiego.
Przenieśmy się do diecezji gdańskiej. W jaki sposób właśnie władze kościelne na naszym terenie włączyły się do tych przygotowań do milenium Chrztu Polski?
Przez te wszystkie lata po 1956 roku realizowana była wielka nowenna, program duszpasterski, no właśnie przez księży. Natomiast gdy coraz bliżej były uroczystości milenijne, obchody w 1966 roku, zaplanowane były pod koniec maja przyjazd prymasa Wyszyńskiego i polskich biskupów do Gdańska, to wtedy diecezja gdańska i kuria podjęła szereg inicjatyw, między innymi podniesienie kościoła mariackiego do rangi bazyliki mniejszej. To właśnie zostało ogłoszone w 1966 roku. Też bazylika mariacka została wtedy przebudowana, można powiedzieć. Wtedy ksiądz Józef Zatór-Przytocki, proboszcz, postanowił podnieść prezbiterium, co ostatnio zostało cofnięte. Oczywiście przygotowywano różnego rodzaju wystawy poświęcone kościołowi w historii Polski i w Gdańsku przede wszystkim, różnego rodzaju dekoracje i oczywiście też praca duszpasterska, rekolekcje kolejne, taka również praca miała miejsce.
A władze komunistyczne jakoś odpowiadały szykanami czy jakimiś administracyjnymi, powiedzmy, karami?
Bardziej propagandowo to wszystko było, natomiast jak już wspomniałem, w czasie realizacji Wielkiej Nowenny państwo przystępowało do ataku administracyjnego i na wszelkie możliwe rodzaje na kościół, ograniczało w różnych sferach i w ten sposób karani byli księża za różne wrogie, jak to określano, inicjatywy. Natomiast w samym 1966 roku wywierano presję na księży, żeby nie organizowali zbyt uroczystych obchodów, żeby jak najmniejsza frekwencja wiernych była na uroczystościach kościelnych. Dzieci wywożono na wycieczki w czasie, gdy były uroczystości kościelne. Proponowano nie tylko kontruroczystości, ale po prostu atrakcyjne imprezy. W czasie, gdy prymas Wyszyński przyjeżdżał, był w Gdańsku, to komuniści organizowali jakieś zawody sportowe czy wyjazdy poza Gdańsk w atrakcyjne miejsca i tym podobne inicjatywy mające na celu właśnie odciągnięcie ludzi od kościoła. No to był jakby główny cel.
Wacław Szulc miał wtedy 20 lat. 28 i 29 maja 1966 roku uczestniczył w najważniejszych w diecezji gdańskiej uroczystościach milenijnych.
Tą mszę poprzedzało szereg różnych uroczystości. Była peregrynacja kopii cudownego obrazu. Ponieważ należałem do rodziny, która byliśmy czynnym członkiem społeczności Kościoła Powszechnego, więc uczestniczyłem w tych wszystkich wydarzeniach. W sobotę do Gdańska przyjechał kardynał Stefan Wyszyński. Wiedziałem o tym. Mieszkałem wtedy we Wrzeszczu na rogu Kościuszki, a wtedy Dzierżyńskiego, dziś Legionów. Więc siadłem w tramwaj numer 8, przyjechałem do Opery Bałtyckiej na Alei Zwycięstwa i tam w tłumie witałem księdza kardynała. Tłumy były olbrzymie. W pewnym momencie próbowano nawet samochód z kardynałem podnieść do góry. Po tym przejeździe udałem się ze znajomymi do kościoła na Czarnej, bo tam o 19 była msza święta dla młodzieży akademickiej i Słowo Boże miał głosić i głosił kardynał Wyszyński. Także już podbudowany tym nastrojem radości, mimo co do ukrywać, no, wzmożonej kampanii propagandowej komunistów, którzy likwidowali nastrój milenium, wprowadzając tysiąclecie. I to był ten moment, kiedy no, we mnie też troszeczkę i myślę we wielu innych to krew się burzyła. Udział w tych uroczystościach kościelnych po części chyba, no, nie należy tego ukrywać, był też formą jakiejś demonstracji swoich przekonań, postawy. Później, jak się okazało, po mszy sprzeciwu przeciwko tym propagandowym zagrywkom.
Oczywiście komuniści, no, mimo tych wszystkich starań, wszystkich inicjatyw i działań, no, nie udało im się odciągnąć ludzi od kościoła. Prymas Wyszyński w tamtym czasie był, no, wielką personą, jeśli chodzi o całą, można powiedzieć, politykę polską, przestrzeń. Oczywiście on nie był politykiem sensu stricte, niemniej jednak jawił się jako taki przeciwnik Władysława Gomułki i na tym polu on miał, prymas Wyszyński, wielką popularność. Trzeba też przypomnieć oczywiście, że w 1966 roku wszystko odbywało się na tle ataku komunistów w związku z orędziem biskupów polskich do biskupów niemieckich z grudnia 1965 roku. To jakby zapoczątkowało ten atak antykościelny, antymilenijny, atak na biskupów. Na wszelkie możliwe sposoby atakowano biskupów, zwłaszcza prymasa Wyszyńskiego, któremu też zarzucano antyradzieckość, co oczywiście Polacy w ramach przekory uznawali, że to jest bardzo dobra rzecz. No, prymas nie może być taki zły, skoro mu ktoś zarzuca antyradzieckość. Oczywiście to mowa o innej części Polaków, nie tylko katolików jako takich. Ludzie wyszli na ulicę powitać zarówno prymasa Wyszyńskiego, jak i poprzedzający go samochód, kaplicę z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który peregrynował po całej Polsce i to peregrynacja była częścią tego całego planu milenijnego, obchodów milenijnych, Wielkiej Nowenny. No, odpruszcza, jak się oblicza, do samej Oliwy. Na całej trasie przejazdu stały dziesiątki tysięcy ludzi, mimo też brzydkiej pogody w tamtym czasie. Ruch był zablokowany prawie że całkowicie. Wielokrotnie próbowano zatrzymywać samochód prymasa i go próbowano podnosić nawet. I są świadectwa, że się to udało, chociaż to był porządny samochód.
Takim kulminacyjnym punktem tej wizyty prymasa Polski była msza święta w Bazylice Mariackiej, a w zasadzie można powiedzieć koło Bazyliki Mariackiej.
Częściowo tak. Przede wszystkim wiadomo było, że jak dużo ludzi przyjdzie pod kościół mariacki, to zorganizowano ołtarz polowy na dachu nieodbudowanej jeszcze plebanii w domu Ferberów. Kościół mariacki pomieścić wówczas mógł spokojnie kilkanaście tysięcy ludzi i faktycznie był wypchany po brzegi, a drugie tyle, jeśli nie jeszcze więcej, stało pod placem pod bazyliką i słuchało mszy, przebiegu mszy dzięki głośnikom zainstalowanym na placu. I dwukrotnie podczas mszy przemówił prymas Wyszyński. Prymas wskazywał, że Kościół nie podejmuje żadnej próby sił z państwem na tle właśnie obchodów, że tu kościelne obchody, a państwowe obchody. Wskazywał prymas, że nie może być próby sił pomiędzy siłą duchową, a siłą fizyczną, materialną. To był taki podtekst polityczny oczywiście. Pouczał, można powiedzieć, osoby rządzące, które powinny mówić nie ja tu rządzę, tylko ja tu służę. To taki przekaz tak naprawdę zawsze aktualny. I pod koniec mszy prymas wyszedł na balkon, jak już wspomniałem, ten specjalnie przygotowany ołtarz polowy i przemówił dodatkowo do zgromadzonych pod bazyliką wiernych. No, dziesiątek tysięcy osób tak naprawdę.
Na zewnątrz cały plac, okna w domach, nawet gdzieś tam na dachu, jak ktoś tam się nie bał, pełno ludzi. Słuchaliśmy kazania, przepiękne słowa padły z ust kardynała, zresztą to był wspaniały mówca, potrafił pociągnąć za sobą tłumy i co chwilę słychać było klaski. W pewnym momencie ksiądz kardynał zwrócił się do zebranych te słowa mniej więcej tak jak pamiętam, że kochani, mówię do was sercem, więc nie bijcie mi brawa dłońmi tylko sercem. Dzisiaj jest to już powszechne w kościele. Przyszło to, wydaje się, z południa, tradycja włoska po wyborze Jana Pawła II na papieża i u nas w kościele bardzo często słyszy się brawa. Wtedy nie.
Atmosfera rzeczywiście musiała być bardzo podniosła i pewnie pod jej wpływem te tysiące osób, które później szło w kierunku gdańskiego dworca, zaczęło wznosić antypaństwowe i religijne hasła, okrzyki. Wśród tłumu przechadzali się również esbecy, no i w pewnym momencie ta sytuacja wymknęła się spod kontroli.
Prowokacyjne tu w tym wszystkim były plansze antykościelne, związane z tą antyorędziową kampanią. Plansze propagandowe, które stały pod dworcem. Wielkie billboardy, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, na których pisano, że księża polscy nie są apostołami, lecz zdrajcami. To miał być cytat z wypowiedzi biskupa Karola Marii Szpleta, biskupa z czasów wojny, po wojnie skazanego za antypolską działalność, takiego faszystę w sutannie, jak to określała go propaganda komunistyczna. Mniejsza tu o ocenę oczywiście biskupa Szpleta, niemniej jednak ta wypowiedź była tak sformułowana, że nie wiadomo było, kto wypowiada te zdania. I te hasła po prostu były skierowane do biskupów tak naprawdę. I wierni, którzy wyszli z podniosłej uroczystości, udawali się na dworzec, no, natykali się na te plansze, widzieli te hasła i w pewnym momencie doszło do tego, że zaczęto je niszczyć. Podziurawiono kamieniami, zrzucono i faktycznie wznoszono różnego rodzaju okrzyki, może niekoniecznie antypaństwowe, antykomunistyczne, bo to jednak nie była manifestacja polityczna. Bardziej w obronie kościoła, też jak podkreślano w dokumentach, że okrzyki antykomunistyczne były na tej zasadzie, gdy odkryto, że w tłumie jest jakiś esbek, który fotografuje te całe zajścia i krzyczano, że to komunista, że precz z komunizmem. Co ciekawe, tego esbeka pogoniono i pobito nawet. Odebrano mu aparat, a później jego koledzy, których w tłumie było też całkiem sporo, którzy obserwowali, typowali ewentualnych prowodyrów do tego, żeby ich aresztować, i aparat został odbity, kolega również. Natomiast plansze zostały zrzucone, spalone, w tym wszystkim uczestniczyło kilkaset osób, a całość musiało widzieć no kilka tysięcy, jeśli nie kilkadziesiąt, które udawało się no, do dworca, czyli centralnego punktu komunikacyjnego w mieście. I gdy już tłum się wyszumiał, można powiedzieć, wtedy podjęto decyzję, władze podjęły lokalne o tym, żeby spacyfikować to wszystko. Przyjechały jednostki ZOMO. Po raz pierwszy też na taką skalę od czasu utworzenia w ogóle ZOMO w 1956 roku ZOMO interweniowało. To nie było to ZOMO, co w 1968 roku, w marcu, gdy zamieszki były pacyfikowane w zupełnie inny sposób. W 1966 roku ta pacyfikacja była dość spokojna. Osoby, które się stawiały, można powiedzieć, czy próbowały uciekać, to młodzi ludzie no, otrzymywali razy pałkami. Natomiast szary tłum uczestników nie był bity, o można tak powiedzieć. Też ZOMO przyjechało, oczywiście zabezpieczone w samochody, kilkadziesiąt osób zostało wsadzonych na paki, wywiezionych na komendę. Tam przesłuchano te wszystkie osoby. Wiele z tych osób było zupełnie przypadkowych. To też jest ciekawe. Maciej Kilarski na przykład, pracownik późniejszy, kustosz Muzeum Malborskiego, też się tam znalazł zupełnym przypadkiem. Ale w większości zatrzymywano młode osoby, które pasowały do profilu chuligana, bo to też o to chodziło, żeby zdeprecjonować tych wszystkich uczestników, że to chuligani niszczą tutaj mienie państwowe.
Edmund Szary uczestniczył we mszy, a po niej chciał wrócić do domu. Jego fryzura spowodowała, że został zatrzymany.
Na placu vis-a-vis dworca, był duży plac taki, postawili to rusztowanie na wysokość prawie drugiego piętra. I plakaty takie, te płyty paździerzowe, opisywali tam polskich księży, że nie są kapłanami, lecz zdrajcami, bo to polscy biskupi się pogodzili właśnie z tymi niemieckimi. I karykaturę tam księdza też mieli namalowaną. Kardynał Wyszyński na tej mszy prosił, żeby to nikogo w oczy nie, no, nie koliło, niech to sobie wisi, nie? Ale jak to wiara nie wytrzymała po tej mszy, idąc w kierunku tego, wywrócili to rusztowanie, te płyty połamali. Ktoś tam, jakiś kierowca z osobowego samochodu udostępnił tam trochę benzyny, polali to benzyną i spalili to. Ja akurat mówię, pójdę w kierunku tunelu, no i idąc, a tam już zadyma, rozruchy straszne. Policja w hełmach z przyłbicami i wyłapywała, a to był ten okres, lata 60., wiadomo. Zespoły takie jak Beatlesi, tam Rolling Stonesi, nie, to wszystko na fali. I człowiek się też upodabniał, ja też troszkę grywałem na gitarze, nie, człowiek troszkę śpiewał. Dłuższe włosy miałem, kurtkę taką skórzaną, no nie pasowałem, no i od razu do mnie tam, trzabas. I zaczął mnie prowadzić w kierunku stara tam, no samochód stary, nie? I także dostałem się na tą komendę wojewódzką, a tam przesłuchanie i baty, no baty. Pałki takie, no, mieli takie krótkie takie, które nacisnął, wyskakiwała taka lola, nie? I obili, na komendzie przytrzymali 48 godzin i sprawa ekspresowa, no i wyrok, nie? Wyrok, no.
Jakie zarzuty panu postawiono w związku z tym zatrzymaniem?
Wandal, niszczenie mienia państwowego, w którym w ogóle udziału w niczym nie brałem. No, nie brałem, po prostu przyszłem po fakcie już, po wszystkim, jak to te plakaty się tam dopalały, rusztowanie, no nie wiem, czy było pogięte, czy nie. No widziałem to rusztowanie, widziałem tam, no, leżało na tej ziemi, jak przyszłem i jak mnie tam prowadzili akurat, bo to była taka kawiarenka Kontiki, nie? I to na tym placyku, zaraz przy tej kawiarence.
Jak długo był pan w więzieniu i gdzie pan był osadzony?
W Gdańsku i w Sztumie. Ponad pół roku. Coś strasznego, jak sobie to wspomnę. W tej chwili to przedszkola. Przedszkole dosłownie. Telewizory mają nam, cuda mają. My to mieliśmy tylko tam głośnik, z którego tam wychowawca czy ktoś tam coś tam nadawał. No było sobie, bardzo ciężko było. Negatywnie wpłynęło to wszystko na mnie. Negatywnie. Całe towarzystwo, które widziałem tam, nie? Te odzywki, bo tam prawdziwi kryminaliści byli, za napady rabunkowe, za morderstwa. ale i byli bardzo porządni ludzie, bardzo porządni. No, poznałem wspaniałych ludzi. W tym czasie no było dużo jeszcze tych akowców, którzy się tam w ogóle w Sztumie, nie? Także, no mówię, no, przeżycia, no, nieziemskie. No.
Przesłuchano kilkadziesiąt osób, a ponad 20 zostało zatrzymanych w areszcie. Kilka dni później zostali oni skazani na kary więzienia aż do 6 miesięcy. Co jednak ciekawe, wśród decydentów partyjnych uznano, że to jest za mało, żeby tak przykładnie ukarać. Postanowiono skazać więcej osób, odszukać dzięki zdjęciom, które były wtedy robione, innych uczestników. Faktycznie 2 tygodnie później zatrzymano 2 kolejne osoby. W sierpniu, 3 miesiące później zatrzymano jeszcze jedną osobę, którą jakiś funkcjonariusz SB rozpoznał na zdjęciu, czy też pamiętał, że był na zdjęciu i zatrzymano taką osobę i... Skazanie 3 osób nastąpiło w lutym 1967 roku na wyroki od 10 miesięcy do 2 lat więzienia i trzeba dodać, że to były najwyższe, najsurowsze wyroki w kraju, jeśli chodzi o obchody milenijne.
Jedną z osób, które rozpoznano na zdjęciu, był Wacław Szulc.
Zdjęcie przyniósł mi 2 tygodnie potem do domu funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa jako dowód i właściwie no, to była formalność. Młody człowiek, 20-letni, poddał się emocjom, jak zobaczył, co się dzieje, a działo się tak, że ludzie zrywali te, łamali, niszczyli te, deptali te plansze, no więc ja w ferworze emocji chwyciłem za te rury. Oczywiście to zdjęcie pokazuje, że dookoła stoją ludzie i dzieci również, uśmiechnięci. I tylko ja trzymam za tę rurę, chcąc jakby go wyrwać. No to przecież nie było możliwe. Te plansze, na których było w perfidnie zrobione zdjęcie krakowskiego przedmieścia w miejscu przed kościołem Świętego Krzyża, gdzie stoi na jezdni kapłan w sutannie, na ziemi pełno gruzu, a w kapłana wymierzona jest lufa karabinu, który trzyma żołnierz Wehrmachtu. I na tym tle napis, że nie przebaczymy pomordowanych 2000. Druga plansza to czarne tło, fiolety biskupie i fragmenty z cytatów biskupa Wolnego Miasta Gdańska Karola Marii Spleta. No to się ludziom nie podobało. To była prowokacja, po prostu zwykła prowokacja. Ktoś w pewnym momencie krzyknął, że w tłumie jest esbek. Rzeczywiście ten człowiek, przez kogoś rozpoznany, zaczął uciekać do hotelu Orbis. Po jakimś czasie przyjechała po niego Warszawa z liderkami MO. Jak zobaczyłem, co ludzie z tym samochodem robią, no chcieli go przewrócić po prostu. No to razem z kolegą, z sąsiadem z podwórka, czym prędzej udaliśmy się do domu. Później dowiedziałem się, że plac otoczyli funkcjonariusze ZOMO, że była łapanka, że bardzo dużo ludzi, nawet z peronów SKM-ki, aresztowano. No mnie aresztowano 2 tygodnie później. Rok czasu spędziłem w więzieniu na Kurkowej. Zarzuty były bardzo prozaiczne. Stwierdzenie mówiło, że zniszczyłem mienie publiczne, wartości tam kilkuset złotych. Natomiast można się było zorientować, że oni też chcieli doprowadzić do tego, że myśmy to wszystko organizowali. My mówię myśmy, bo oprócz mnie, jak się później dowiedziałem, było aresztowanych jeszcze 2 ludzi. Cała trójka nas siedziała na specjalnym oddziale, tak zwanej izolatce, gdzie co 2 tygodnie przenoszono nas z celi do celi. Po wyroku, który zapadł dopiero po 8 miesiącach, 8 miesięcy siedziałem, nie wiedziałem, co będzie. Po wyroku przeniesiono mnie z tej tak zwanej izolatki już na pawilon centralny. Tam nimb więźnia politycznego, więc na szczęście ci kryminalni, no tam trafiłem różnie. Nic nie zaczepiali mnie. Przesiedziałem dokładnie 12 miesięcy. No można powiedzieć, że rzeczywiście przeszedłem nie Politechnikę, na którą się nie dostałem wtedy, ale tak zwany Uniwersytet Polityczno-Społeczny. To była kropka nad i, jeżeli chodzi o mój stosunek do czerwieni.
Czy to, co wydarzyło się w Gdańsku w 1966 roku, możemy określić mianem pierwszej takiej antykomunistycznej demonstracji czy antykomunistycznego wystąpienia?
Tak stricte antykomunistycznego może nie, ponieważ mimo wszystko to nie miało podłoża politycznego. Niemniej jednak była protest, spontaniczna manifestacja ludności, mieszkańców Gdańska, którzy protestowali przeciwko jakiejś części polityki komunistycznej, czyli polityce wyznaniowej, ataku na Kościół. Więc w tym sensie możemy mówić o takim pierwszym wystąpieniu. Oczywiście trzeba pamiętać, że 20 lat wcześniej w Nowym Porcie doszło do strajku dokerów tak zwanego, gdzie zupełnie inny przebieg to wszystko miało, inne podłoże. Niemniej jednak wtedy to była ta pierwsza taka prawdziwa manifestacja gdańszczan przeciwko nowej władzy. Ale faktycznie Gdańsk, maj 66 roku, to jest ten moment, gdy społeczeństwo polskie po wojnie budzi się. Tak jakby otwiera nową ścieżkę, nowe wydarzenia w Gdańsku. 66, 68 marzec oczywiście, później mamy grudzień 70 i lawina już ruszyła.
Pomorskie miesiące.
Dziękujemy za uwagę.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej
i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.